To był tydzień w Wielkopolsce.
Dokładnie o 15.10. Witam Państwa serdecznie 7 marca 2026 roku. Rafał Regulski przy mikrofonie, Rafał Polacki za sterami i to my w barwach Radia Poznań reprezentujemy tutaj nasz zespół. Natomiast mamy też oczywiście gości z innych mediów, jak to o tej porze co tydzień w sobotę bywa. Dzisiaj redaktor Tomasz Małecki, dziennikarz i reporter TVP oddział w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
I redaktor Michał Mijalski, wydawca wiadomości w Radiu Z, doktor nauk społecznych oraz wykładowca akademicki na UAM w Poznaniu. Cześć, Michale.
Cześć, dzień dobry.
Zaczynamy, proszę Państwa, od jakże bogatego tygodnia. Wybrałem 4 tematy z tego tygodnia, który jest dynamiczny do samego końca. Wczoraj dużo się działo, nadal się dzieje, ale chronologicznie będziemy sobie tutaj, że tak powiem, wędrowali. Zaczynamy od uziemionych Polaków wskutek ataku USA i Izraela na Iran. Tydzień temu zamarł ruch lotniczy w części Bliskiego Wschodu, w tym w Dubaju, ogromnym lotnisku przesiadkowym. W różnych miejscach tego regionu świata uziemieni zostali turyści, w tym Polacy, w tym Wielkopolanie. I tak o tym opowiadali w poniedziałek 2 marca.
Z Wietnamu wracaliśmy z wyjazdu i lądowaliśmy w Dubaju na tankowanie.
Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej Rafał Czaja.
No i niestety, kiedy mieliśmy się wzbijać, ogłoszono, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta.
Od biura turystycznego, od operatora nie dostajemy żadnych informacji.
Mówi turysta z Polski Paweł Chrzanowski, który dziś miał lecieć z Dubaju do Warszawy.
Nie mamy też nic, co zapewniłoby nam tutaj w hotelu właśnie przedłużenie tego naszego pobytu. Na ten moment jesteśmy zupełnie na siebie. Jesteśmy tylko dzieci, więc czekamy na miejscu, ponieważ taka podróż do Omanu, gdzie też nie wiadomo, czy udałoby nam się dotrzeć bez problemu, dwa, czy udałoby się wylecieć gdziekolwiek, czy będą miejsca w samolocie, jak to będzie zorganizowane.
Aktualnie przebywam w słonecznym Bangkoku.
Mówi poznański podróżnik Dawid Siódmiak.
Mieliśmy z Bangkoku wracać już jutro. Mieliśmy lecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już część tego mojego lotu, naszego lotu jest oficjalnie anulowana i znaleźliśmy alternatywny lot tutaj. Alternatywnych tras było o dziwo ku zaskoczeniu sporo, ale też to było jak szybka wyprzedaż na jakim bazarze. Trzeba było brać, co po prostu jest. Znaleźliśmy alternatywny lot przez Seul, a następnie już naszym polskim lotem mamy bezpośredni lot z Seulu do Wrocławia. Lot nagle, gdzie dzisiaj spojrzałem, już po 8 tysięcy kosztował za osobę, więc 2 razy więcej.
To był fragment poniedziałkowej relacji Magdy Koniecznej, a wśród turystów uziemionych w Dubaju był nasz redakcyjny kolega Adam Michalkiewicz, który w poniedziałek tak relacjonował sytuację, której stał się i uczestnikiem, i świadkiem.
W tej chwili sytuacja tutaj jest bardzo spokojna, nie ma jakiegoś zagrożenia. Na pewno jest tutaj atmosfera napięcia, jest mniej ludzi na ulicach, szkoły, część firm wprowadziła pracę zdalną, ale to nie jest tak, jak też można było przeczytać w polskich mediach, że Dubaj płonie, że tutaj co chwilę wybuchają rakiety. Niespokojnie było na pewno w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Ja miałem wracać jutro samolotem lotu do Warszawy. Lot został przełożony w tej chwili na czwartek. Pytanie, czy w czwartek uda się stąd wydostać.
Dodajmy, że udało się, ale okrężną drogą. Adam wrócił z Dubaju, najpierw poleciał do Amsterdamu, z Amsterdamu do Warszawy i z Warszawy do Poznania. Pytania do naszych komentatorów. Przypomnę, Michał Mijalski i Tomasz Małecki. Słuchajcie, najpierw zapytam o postawę naszych służb odpowiedzialnych, no właśnie pytanie, czy odpowiedzialnych za los Polaków uziemionych w ten sposób na różnych lotniskach, w różnych miejscach Bliskiego Wschodu. Czy waszym zdaniem państwo zadziałało w wystarczającym stopniu? Może Michale, ty zacznij.
To jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony faktycznie państwo powinno zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, z drugiej strony MSZ od pewnego czasu jednak uczulał, żeby w dany rejon świata nie latać. Najpierw były to ostrzeżenia na zasadzie, jeżeli ktoś nie musi, to niech rozważy to, żeby tam nie podróżować. No a dzień przed wybuchem wojny, czyli 27 lutego, wieczorem w piątek w trakcie mojego dyżuru już zaczynały schodzić komunikaty mówiące wprost: żądamy, apelujemy do wszystkich Polaków przebywających w Iranie, Libanie, i w tamtych okolicach o natychmiastowe opuszczenie tamtego rejonu świata, więc no, tak samo służby Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec tego piątkowego wieczoru zaczęły takie komunikaty bardzo zero-jedynkowe wysyłać, więc można było przypuszczać, że jednak coś niestety w nocy z piątku na sobotę czy też w sobotę rano nastąpi. Więc jeżeli jakiś Polak zdecydował się mimo to lecieć, to znów musielibyśmy na to popatrzeć bardzo szeroko, bo są ludzie, którzy byli tam po prostu wypoczynkowo, ale są też ludzie, którzy przecież tam pracują, niektórzy się tam uczą, inni mają jeszcze jakieś obowiązki, więc to też nie jest tak łatwo powiedzieć, nie lećcie w tamten rejon świata, bo niektórzy po prostu są do tego zmuszeni, a też są ludzie, którzy tak jak nawet w waszej relacji było wspomniane, mieli po prostu jakieś międzylądowania i to też przecież na przykład w Dubaju, czyli nie w państwie, które wprost jest uwikłane w te akcje, w tę interwencję zbrojną, zwał jak zwał Izraela i Ameryki w Iranie. Bardzo skomplikowana sprawa, faktycznie mocno głosy krytyczne, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej zostały podniesione, że te pierwsze dni to była zbyt mało odważna reakcja polskich władz. Zresztą były przecież apele polityków Prawa i Sprawiedliwości do Radosława Sikorskiego, by wreszcie pokazał pewną część ciała i jakieś kroki podjął. Państwo polskie zadziałało w środę. Wtedy faktycznie dokument podpisany przez premiera Donalda Tuska trafił na biurko prezydenta po to, żeby użyć samolotów lotu, a także wojska, żeby gdzieś ten transport medyczny najpierw osób potrzebujących, a potem także innych obywateli Polski zorganizować. Sprawa bardzo skomplikowana, też mam wrażenie, że nikt w pierwszych godzinach całej tej akcji do końca nie wiedział, jakie państwa zostaną objęte, bo przecież te różne elementy, rakiety, pociski, drony naprawdę wędrują i Katar, i Arabia Saudyjska, i właśnie Dubaj, ale nawet Azerbejdżan, więc no, bardzo trudno było to pewnie wszystko zaplanować z wyprzedzeniem.
Jeżeli chodzi o ten samolot, który miał polecieć po osoby wymagające pomocy medycznej, wyjaśnijmy, że to w związku z tym przedłużającym się pobytem tam niektórych osób, no na przykład kończyły się niektórym Polakom tabletki albo lekarstwa, których używają na co dzień, więc to między innymi temu służyło, żeby jak najszybciej ich sprowadzić do kraju. Tomasz?
Ja w niedzielę byłem na lotnisku na poznańskiej Ławicy, gdzie live'owałem do TVP Info. Byłem w kontakcie z rzecznikiem prasowym portu naszego lotniczego, z Marcinem Wesołkiem. No i sytuacja wtedy była naprawdę nieciekawa. To, co tutaj Michał powiedziałeś, dopiero 4 marca została podjęta decyzja przez premiera. Tam akurat było oczekiwanie na przyloty z Wietnamu. To jest właśnie tak, ta sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, bo ile ostrzeżenie dotyczyło Bliskiego czy Środkowego Wschodu i krajów Zatoki Perskiej, no to te osoby leciały z takiej wyspy Fukuok, zdaje się, miały międzylądowanie, to co tutaj zresztą wybrzmiało, dokładnie na tej wyspie był prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej.
W Wietnamie.
Tak, i kiedy już nastąpiła wymiana załogi, zatankowano samolot, dosłownie tuż przed odlotem zamknięto przestrzeń powietrzną w Dubaju i no tutaj przewoźnik nie mógł, no nie miał wyjścia, nie mógł nic zrobić. Wydaje mi się jednak, że trochę późno, bo to była niedziela. W środę dopiero rząd zareagował. Teraz, dzisiaj dosłownie kilka godzin temu skończyło się takie międzyresortowe spotkanie dotyczące ewakuacji. Minister sportu i turystyki, minister spraw zagranicznych, no i tam podają już liczby, że dotychczas ewakuowano ponad 6 tysięcy osób dziennie, 1000 osób z Bliskiego Wschodu jest ewakuowanych. Jak widać, można to zorganizować. No tylko wydaje mi się, że to jednak na początku tygodnia powinno być, pierwsze ruchy powinny być podjęte. No i tutaj oczywiście prawa strona, to o czym wspomniałeś, to zaczęła wykorzystywać, ale równie dobrze Kancelaria Prezydenta, która koniec końców musi podpisać, prezydent musi podpisać zgodę na wykorzystanie samolotów wojskowych. No wszyscy razem mogli, że tak powiem, współdziałać. Zaczęli za późno, ale lepiej późno niż wcale. Z drugiej strony jest pytanie takie, bo mówimy o tych Polakach, którzy są na Bliskim Wschodzie, którzy tam są bądź turystycznie, bądź pracują, bądź się uczą. I minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, przepraszam, no dzisiaj też cytuję tutaj doniesienia agencyjne, zażądał od linii lotniczych, aby wzięły odpowiedzialność za osoby, które korzystają z tych linii, które mają wykupione bilety. I trochę to też tak wygląda, że te linie lotnicze stosują taką psychologię, żeby poszczególne państwa ewakuowały tych pasażerów.
Słuchajcie, Michale?
Tu ważne też jest samo zachowanie biur podróży na przykład, które organizują te wycieczki, bo przecież rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Wewiór, apelował jeszcze w poniedziałek i jeszcze we wtorek, żeby biura podróży się opamiętały i przestały wysyłać Polaków w rejon, który może być dotknięty tym konfliktem. Więc no, jeżeli mówimy o tym, czy reakcja władz była dobra czy niedobra, to popatrzmy też szerzej właśnie, jakim cudem w rejon świata, który jest zagrożony działaniami wojennymi, wciąż są organizowane wycieczki. Znaczy teraz już na szczęście nie są, bo te przestrzenie są pozamykane dość szczelnie, ale w te pierwsze dni, w pierwsze godziny wciąż jeszcze Polacy tam wylatywali. Ja sam jestem w różnych takich grupach dotyczących podróżowania w mediach społecznościowych i też, co mnie zaskakiwało, ludzie pisali tam posty z pytaniami, co byście zrobili na moim miejscu, mam wykupione wakacje w miejscu XYZ i czy lecieć, czy nie lecieć. No więc tutaj trochę wyobraźni, mam wrażenie, zabrakło wszystkim. No i tyle.
Zanim was poproszę o ogólną refleksję o bezpieczeństwie podróżowania we współczesnych warunkach geopolitycznych, posłuchajmy jeszcze jednej relacji. We wtorek 3 marca pierwsi uziemieni w Dubaju turyści dotarli do Poznania. To właśnie ci, co z Wietnamu wracali. Na lotnisku wysłuchał ich Szymon Majszak. Warto posłuchać, aby przekonać się, jak podróż turystyczna w banalny sposób może przerodzić się w groźną sytuację.
To miały być niezapomniane wakacje w Wietnamie. Wspomnienia zepsuł powrót pokrzyżowany przez to, co wydarzyło się podczas rutynowego międzylądowania w Dubaju.
Dotankowywaliśmy i dostaliśmy informację, że lot jest odwołany, że przestrzeń powietrzna jest zamknięta.
Jeden moment gdzieś tam na lotnisku był, powiedzmy tak, że słyszeliśmy te wybuchy, więc tam troszeczkę paniki się wkradło.
Ustawiono nas pod ścianami, tak, daleko od okien.
Koło 4 dopiero przywieźli nas do hotelu. Nie mieliśmy żadnej informacji na temat, co z nami będzie.
Pasażerowie chwalili zakwaterowanie w hotelu, w którym pobyt i śniadanie zostały opłacone. Narzekali natomiast na kontakt z biurem podróży.
Pani powiedziała nam, że żebyśmy się kontaktowali z przewoźnikiem, że teraz oni się powinni nami zająć.
Pani Ewa o tym, że po 3 dniach jest szansa na powrót, dowiedziała się nie od organizatora wycieczki, a z grupy na WhatsAppie.
Nie mieliśmy żadnego wsparcia. Założyliśmy na WhatsAppie swoją grupę i jedna z osób dostała informację.
Udaliśmy się spać tak naprawdę i nagle SMS, że o 10 mamy być na dole.
30 minut.
Tak. To było wrzucanie po prostu.
30 minut macie być na dole
i o drugiej w nocy wylot.
Start samolotu przebiegał w dramatycznych okolicznościach.
W momencie wylotu dowiedzieliśmy się od kapitana, że nie ma nikogo na wieży i że lot się nie odbędzie.
Podobno jakiś odłamek rakiety, obsługa uciekła. Zostaliśmy sami na płycie lotniska, bo wieża uciekła. Kapitan się kontaktował prywatnie z ich telefonami, nikt nie odbierał, ale jak już podstawili schody, że mieliśmy wysiadać, to potem się okazało, że jednak polecimy.
Zadawaliście sobie państwo takie pytanie, że skąd wiadomo, że akurat w tej minucie, w tej godzinie Iran nie podejmie ataku?
Wiedzą państwo co, zdaliśmy się na wieżę kontroli, która jakby później się pojawiła, tylko tyle nam to zostało.
No właśnie, to kluczowe pytanie reportera tutaj trochę o gęsią skórkę przyprawia. Słuchajcie, powoli kończąc ten temat, jak sądzicie właśnie, czy mamy taką świadomość, że niektóre rejony świata rzeczywiście w krótkim czasie mogą stać się niebezpieczne jako cel podróży, miejsc pobytu?
Wydaje mi się, że nie. Nie mamy takiej świadomości. Nie mamy ogólnej wiedzy o świecie, o tym, co się dzieje, o tym, że konflikt amerykańsko-izraelsko-irański jest nieunikniony, że tak powiem, i sytuacja jest napięta. Było wiadomo od dawna. Pojawiają się w mediach takie informacje dotyczące celebrytów, influencerów, którzy na przykład mówią, że oni o niczym nie wiedzieli, bo na TikToku tego nie było. Bo oni mają tak algorytmy ustawione, że TikTok im mówi, cytuję, więcej o ciążach niż o tym, że rejon świata, w który zamierzają się udać, jest zagrożony konfliktem. Także moim zdaniem po prostu nie mamy takiej wiedzy. No i cały czas to, co tutaj potwierdzam, to co Michał powiedział, kwestia odpowiedzialności biur podróży, które jeszcze wysyłały już po tym wybuchu tam turystów. Jeszcze taka sytuacja była po powrocie, która też wybrzmiała na naszej antenie, że jeden z turystów opowiadał, że nie mógł się skontaktować z biurem podróży, a biuro podróży, jak już wylądowali, czy jeszcze w trakcie czekali na start, to dostawali już jakieś vouchery na 600 zł na kolejną podróż, także to pokazuje taką absurdalność
na
tej
kolejną
sytuacji.
Podróż w ten rejon, tak?
Już ogólnie z tym biurem podróży, tak, po prostu.
Michale?
No ja się niestety muszę zgodzić, że przy czym też zaznaczyć, że my żyjemy w obecnie tak dynamicznym świecie, że on z jednej strony jest przewidywalny, bo to, że coś się wydarzy w okolicach Bliskiego Wschodu, no to oczywiście dla nikogo śledzącego doniesienia od ostatnich tygodni czy miesięcy nie jest niespodzianką. Z drugiej strony to jednak świat mocno niespodziewany i jest w stanie nas zaskoczyć na każdym kroku, no bo to, że to się stanie akurat teraz, to też trudno było zakładać. Przecież na Bliskim Wschodzie, jak śpiewa Janusz Panasewicz z zespołem Lady Punk, coś dzieje się wciąż na Bliskim Wschodzie, to już od lat 80., więc tak naprawdę tam cały czas się kotłuje. No i niestety końca nie widać. Z drugiej strony my mówimy też o ludziach, którzy byli na wakacjach w Wietnamie czy gdziekolwiek, no wydawałoby się, że daleko od tego Bliskiego Wschodu, ale jednak przez logistykę, czyli międzylądowania, tankowania samolotu, przesiadki, no okazało się, że też byli tak naprawdę w rejonie objętym obecnie wojną. I tu faktycznie myślę, że wielu Polaków, wielu ludzi na co dzień nie zdaje sobie z tego sprawy.
Dziękuję bardzo. Zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A jakby nie zmieniamy, bo cały czas ma to związek z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw. Wczoraj ceny paliw w Lesznie sprawdzał nasz reporter Bartłomiej Klubś.
Ceny kosmiczne.
7,49 tyle trzeba zapłacić dziś za litr tańszego oleju napędowego na jednej ze stacji Orlen w Lesznie. Benzyna 95-oktanowa wyceniana jest na 6,52 zł, a litr LPG to wydatek 3,14 zł.
Pierońsko drogo, a jeszcze nie dopłynęło nic od czasu wojny do Polski.
Właściwie 1,50 zł można zauważyć różnicy na litrze. Wariactwo już się zaczęło wcześniej, bo było widać, że ludzie zaczęli tankować dosłownie bardzo podobnie, jak to się działo podczas COVID-u.
Stacje benzynowe troszkę oszalały, bo to są jeszcze stare dostawy paliwa, a ceny są jakby, można powiedzieć, już nowe, nie? Im więcej ludzi będzie szalało, kolejki będą, to będzie napędzać wszystko, nie?
Osobiście mam nadzieję, że to się dość szybko wszystko w miarę uspokoi, jak chodzi o ceny paliw i przede wszystkim dostępność, nie będzie jakiejś większej paniki.
Panowie, cały czas rozmawiam z Michałem Mijalskim z Radia Z i Tomaszem Małeckim z Telewizji Polskiej. Czy rozumiemy, dlaczego te ceny tak szybują? Chociaż tutaj sami rozmówcy naszego reportera w Lesznie mówili, że no przecież to paliwo w dystrybutorach to jeszcze zostało sprowadzone, kupione i wlane tam do tych dystrybutorów, do tych zbiorników, zanim to wszystko się zaczęło. Może tym razem Tomek pierwszy.
Myślę, że to było do przewidzenia. Premier Tusk oczywiście zaklinał rzeczywistość, mówiąc, że ceny paliw w Polsce nie wzrosną, że zadba o to Orlen. To jest tak trochę jak poprzednio za czasów prezesury Daniela Obajtka zostały sztucznie, że tak powiem, zaniżane ceny, zawyżane akurat w tamtym przypadku, przepraszam, ceny paliw, kiedy ceny na rynkach ropy, na rynkach światowych za baryłkę spadały, w Orlenie nadal było drogo. Teraz sztucznie premier chciałby, to było takie chciejstwo, żeby to się nie podnosiło. No jednak prawa rynku są nieubłagane. Myślę, że zadziałał tutaj efekt psychologiczny. Ceny ropy na giełdach światowych generalnie wzrosły. To, że do Orlenu nie dopływają przez cieśninę Ormus, ta ropa nie dopływa tankowcami. Cieśnina, która została jest strategiczna, została zamknięta właśnie przez Iran. To jednak myślę, że taki wpływ, raz wpływ giełd światowych, druga rzecz to jest taki wpływ trochę psychologiczny, bo tak to trochę w ekonomii światowej działa, jest to system naczyń połączonych. Oczywiście nie weźmiemy ropy z Bliskiego Wschodu, będziemy ją brali z innych źródeł, to wtedy jeśli jest popyt, no to podaż wzrasta i wtedy też wzrastają ceny z innych źródeł i tak to wygląda. To nie jest tak, że jeśli nie bierzemy z Bliskiego Wschodu, no to będziemy mieli tańszą ropę, tak jak było. No tak to nie działa.
Mhm. Michale?
Ekonomiści często, jak opisują ten rynek surowcowy, w tym między innymi rynek paliw, to oni mówią, że ten rynek działa trochę na zasadzie rakiety i piórka, to znaczy, że ceny rosną jak rakieta, gdy drożeje ropa, a potem spadają tak powoli jak piórko, gdy ta ropa tanieje. I dlaczego tak się dzieje? Bo faktycznie ludzi to zastanawia, bo przyjeżdżają na stację benzynową i mówią, kurczę, jeszcze była poprzednia dostawa, stacja kupiła ją za x złotych, więc po tyle powinni sprzedawać za litr. No niestety ta branża działa trochę inaczej i ona cenowo reaguje tu i teraz. Na stacji nikt nie patrzy, po ile oni kupili poprzednią dostawę, tylko oni już zabezpieczają się na przyszłą dostawę, bo wiedzą, że teraz jak będą zamawiali dostawę, to będą już płacili kwotę znacznie wyższą. No tym samym muszą już się na to przygotować i przerzucają to oczywiście na swoich klientów. Z drugiej strony faktycznie to, co powiedział Tomek, czyli podstawowa zasada rynku, czyli prawo popytu i podaży. Przypominam, co się działo w pierwsze godziny wojny pełnoskalowej na Ukrainie. Wtedy, kiedy Polacy ruszyli po prostu, były korki wręcz na stacje benzynowe, bo gdzieś pojawiła się realna groźba, że być może tego paliwa zabraknie i w sumie nie było wiadomo, co będzie dalej, czy ten Putin na pewno, aby zatrzyma się na Ukrainie. No i wtedy przecież litr benzyny na wszystkich stacjach kosztował powyżej 8, a były i stacje, gdzie dobijał do 10. Dlatego, że jak ludzie tankują za 8 zł za litr, no to stacja podnosi na 8,20. Ludzie dalej tankują, to stacja podnosi na 8,50. No tak to niestety działa. Tu faktycznie w ostatnich dniach kilkadziesiąt groszy na litrze już poszło w górę. No i pewnie to jeszcze niestety nie jest koniec. To nie jest ten szczyt cenowy, tylko jeszcze musimy się przygotować, że w tym roku wyjazdy na święta nie będą po cenach, które jeszcze widzieliśmy 2 tygodnie temu.
Można by powiedzieć nic dodać, nic ująć, ale jednak sięgnę tutaj po opinię jeszcze profesora Piotra Banaszyka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który 3 marca we wtorek rano w audycji Poranne Rozpoznanie tak komentował rosnące ceny paliw na naszej antenie.
No to zbyt krótki okres, żeby wzrosty notowań na giełdach przełożyły się na ceny detaliczne. Jeśli w kolejnych dniach będziemy widzieć jakiś duży wzrost, to moim zdaniem będą zabiegi czysto spekulacyjne. W tak krótkim okresie nie ma szans, żeby przełożyła się cena zakupu ropy, tym bardziej, że na giełdach główni nabywcy, czyli Orlen w naszym polskim wypadku, kupują w ramach kontraktu futures, czyli no co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem dostaw. Więc można się spodziewać, że obecne paliwa są gdzieś sprzed miesiąca czy 2 tygodni wstecz kupowane.
To normalna praktyka, że takie przedsiębiorstwa już powoli podnoszą te ceny, wyprzedzają trochę kolejną dostawę paliwa, już tego droższego?
Ja nie wiem, czy robi to Orlen, czy robią to właściciele stacji benzynowych. Generalnie biorąc, oczywiście, że korzystają na ogólnej atmosferze, ale to jest reakcja psychologiczna, no i w tym sensie zgodna z ekonomią behawioralną, natomiast nie wynikająca jeszcze z takiej bezpośredniej kalkulacji kosztowej.
To był profesor Piotr Banaszyk. A jeszcze sięgnijmy po wczorajszą opinię eksperta rynku paliw Grzegorza Maziaka z portalu epetrol.pl, który wczoraj, czyli w piątek, tak skomentował sytuację na rynku paliw.
Baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie kosztuje około $85. To są poziomy, które widzieliśmy ostatnio w 2024 roku. Ale większym problemem dla kierowców są notowania paliw gotowych, bo te rosną dużo szybciej niż surowiec. Ograniczenia związane z dostawami z tego ważnego dla całego świata z punktu widzenia rafineryjnego regionu. Ograniczone dostawy surowca do Azji, która też ten surowiec z Bliskiego Wschodu przerabiała na paliwa, które trafiały w różne części świata, powodują, że notowania, szczególnie oleju napędowego, rosną bardzo dynamicznie i w przypadku tego paliwa te ceny na giełdach europejskich są najwyższe od 2022 roku. Stąd widzimy tak gwałtowny ruch, szczególnie w przypadku diesla na stacjach w Polsce.
No i ten ekspert również przewiduje, że będzie dalszy wzrost cen. Panowie, czy do tych dwóch opinii jeszcze coś dopowiadacie, czy uznajemy, że choć inaczej to powiedziane, to jest zbieżne z tym, co wcześniej wypowiedzieliście? Michale, Tomku?
No wydaje mi się, że jest to zbieżne z tym, co powiedzieliśmy. Ja mówiłem o tym efekcie psychologicznym. to, co powiedział pan profesor, nie wiadomo, czy Orlen winduje te ceny. Trzeba nam wiedzieć, że to nie jest tak, że decyzję o cenach paliw na Orlenie we wrześniu czy w Środzie Wielkopolskiej podejmuje centrala w Płocku, tylko to są głównie franczyzobiorcy, tak? I bardzo często jest tak, że, a wiemy to z doświadczenia, że w tego typu miejscowościach właściciele stacji benzynowych, nieważne z jakich to jest, czy jest to Orlen Polski, czy inne stacje benzynowe, bardzo często się dogadują, że podnosimy o tyle i tyle i te ceny są bardzo zbieżne i rzadko ktoś się z tego wyłamuje.
Zresztą taka zamienna rzecz, Tomku, że w tych mniejszych miejscowościach bywa, że stacje różnych koncernów są niemalże obok siebie na tej samej ulicy i dziwnym trafem najczęściej jest taka sama cena na obu sąsiadujących ze sobą stacjach.
No dokładnie, chociażby w taki wrześniu, którą wspomniałem, na jednej ulicy są cztery stacje benzynowe, dwie polskie i pięć i trzy zagraniczne.
Michale, czy ty coś jeszcze dodasz do tej kwestii paliwowej?
Bardziej nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie tak, szczególnie, że każdy z nas na żywo musiał wręcz reagować, bo przecież pracujemy w mediach, że tym razem w tych pierwszych godzinach wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie to eksperci z tego rynku paliwowego bardzo się podzielili. To znaczy ja pamiętam, że w ramach mojego wydania mieliśmy materiał z ekspertem od rynku paliw, który mówił, że to absolutnie nie przełoży się na ceny paliw, szczególnie w pierwszych godzinach. Po czym kilka godzin później inny ekspert był cytowany przez Polską Agencję Prasową, no i ten już sugerował, że jednak podwyżki mogą sięgać tam nawet 30 groszy za litr w ciągu tygodnia, no więc widzimy, że jak to mówi się w tym przysłowiu, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. No i tyle. No niestety wyszło, że te ceny poszły w górę i pewnie te dalsze podwyżki też są nieuniknione.
No to teraz już naprawdę zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Idziemy w miarę chronologicznie. 2 marca w poniedziałek w Poznaniu zapadł wyrok w sprawie znęcania się nad strusiem Zenkiem. To głośna sprawa była na całą Polskę. 2 tygodnie po zakończeniu procesu w sprawie nielegalnej hodowli egzotycznych zwierząt w Pyszącej pod Śremem, Sąd Okręgowy w Poznaniu na 7 lat więzienia, w tym za zabicie strusia 4 lata, w tej karze 7 lat, 4 lata właśnie za to zabicie ptaka, skazał mężczyznę oskarżonego o zakatowanie właśnie tego strusia na obiekcie zwanym Traperską Osadą w podpoznańskim Bolechówku. Ten wyrok tak na gorąco komentowała adwokat Katarzyna Topczewska, która reprezentowała w tej sprawie Fundację Viva i właściciela strusia Jarosława Tylkowskiego z Traperskiej Osady.
Wychodzi na to, że mamy znowu najwyższy tutaj wyrok przed tym sądem. 2 tygodnie temu zapadła najwyższa nawiązka 100 tysięcy złotych, a dzisiaj najwyższa kara pozbawienia wolności, ponieważ ja nie znam wyższej kary, która by zapadła za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uważam, że jest to bardzo dobry wyrok, odpowiednio surowy, mądry. Sąd docenił wagę tego przestępstwa.
I jeszcze na chwilę oddajmy głos sędziemu Robertowi Grzesiowi, który tak tłumaczył werdykt sądu.
Oskarżony z zupełnie irracjonalnych powodów udał się do miejsca, gdzie ten struś przebywał, do tej zagrody w agroturystyce. Tam po przecięciu siatki, jeszcze był w towarzystwie 2 kolegów, zaczął to zwierzęcie płoszyć, katować, uderzał go. Dlatego sąd przyjął, że oskarżony zabił to zwierzę, zabił je ze szczególnym okrucieństwem i to zasługuje na jakieś szczególne potępienie.
I pytanie do komentatorów, dziennikarzy. Słuchajcie, czy rzeczywiście Sąd Okręgowy w Poznaniu ostatnimi wyrokami w sprawach dotyczących zwierząt wyznacza jakiś właśnie taki nowy trend, nową surową ścieżkę karania? Jak to odbieracie?
Wydaje się, że tak i bardzo dobrze, że wyznacza taką ścieżkę. To, co jeszcze sąd podkreślił w uzasadnieniu, że oskarżony jest osobą wysoce zdemoralizowaną, tam łącznie było 21 zarzutów. Tam chodziło o znęcanie się nie tylko nad tym strusiem Zenkiem, były też przestępstwa narkotykowe. Tutaj puściłeś fragment wypowiedzi pani mecenas, która była pełnomocnikiem właściciela i Fundacji Viva. Tam w dalszej części wypowiedzi było jeszcze powiedziane, że Ten oskarżony jest bardzo dumny z tego, co zrobił. To wynika z grypsu, który przesłał w areszcie do kolegi. Bardzo się cieszył, że sprawa jest tak medialna i że wszystkie media o tym piszą.
Zeznają go jako gościa, który powalił strusia.
Tak, tak, tak. No jeśli to jest powód do dumy, to ja bym nawet użył mocniejszych słów niż sąd, że jest nie tylko, że jest osobą wysoce zdemoralizowaną, no ale nie będę już tutaj komentował, także uważam, że sąd, tak jak odpowiadając na pytanie twoje, wyznacza takie standardy i bardzo dobrze, ponieważ teraz mówimy o strusiu, ale ja w ubiegłym roku robiłem przynajmniej 5-6 materiałów dotyczących znęcania się głównie nad psami. To jest najbardziej medialne i to jest najczęściej katowane zwierzęta i to też jest bardzo, dobrostan zwierząt jest bardzo dużym problemem.
Mhm. Michał Mijalski, Zetka.
Rzeczywiście, no ten wyrok nawet tak jest postrzegany przez aktywistów, czy też, bo teraz to słowo może być pejoratywnie gdzieś nacechowane, chodzi o obrońców zwierząt, o organizacje, które działają dla zwierząt, dla dobrostanu zwierząt. To faktycznie no zdecydowana większość, ja nawet myślę, że wszystkie, bo nie widziałem gdzieś głosów krytycznych, wszystkie te organizacje mówią, że to jest bardzo mądry, bardzo uczciwy wyrok i że być może on zacznie także oddziaływać społecznie, no bo wyrok ma także przecież po pierwsze prowadzić do przywrócenia, taki proces socjalizujący dla skazanego, ale też ma być nauczką dla nas wszystkich, żeby takich zbrodni, takich przestępstw nie popełniać. Mówiliśmy też całkiem niedawno o wyroku dla mamy, która nagrywała córkę kręcącą kotem i rzucającą kotem w Wielkopolsce, więc widzimy, że te sprawy faktycznie coraz częściej w ogóle trafiają na wokandę sądową i myślę, że to już jest krok w dobrą stronę. No a ten wyrok faktycznie surowy, choć nie maksymalny i gdzieś jedna organizacja rzuciła mi się w oczy taka wypowiedź, że właśnie co w Polsce by się musiało stać, żeby sąd zdecydował o maksymalnym wymiarze kary, a ten za znęcanie się nad zwierzętami to 5 lat pozbawienia wolności. Tutaj faktycznie za samego strusia są zasądzone 4 lata, reszta to te wszystkie inne przestępstwa, w tym na przykład sprawy narkotykowe i nakłanianie małoletnich do spożywania narkotyków. Faktycznie, jeżeli to wszystko ma potwierdzenie w rzeczywistości, no to ja się zgadzam z tym, co powiedział Tomasz, nie tylko człowiek wysoko zdemoralizowany, ale też tu by się cisnęły inne określenia, których o tej godzinie cytować nie można.
Tak, Michale, przypomniałeś sprawę kręcenia kotem, gdzie właściwie trudno może jakoś mieć pretensje do tej dziewczynki, ale jeżeli ona zobaczyła, że dopinguje ją mama, to może rzeczywiście potrzebne są coraz surowsze wyroki, żeby po prostu ludziom otworzyć oczy, bo może my jako społeczeństwo coraz dalej przesuwamy te granice, co można zwierzęciu zrobić, co można ze zwierzęciem zrobić i być może potrzebne są takie wstrząsy jak coraz surowsze wyroki, które będą nagłaśniane, które będą docierały pod każdą strzechę i może ta refleksja się pojawi, zanim pojawią się takie głupie zachowania jak to z tym kręceniem kotem chociażby w zaciszu domowym by się wydawało, bo gdyby ta mama tego nie nagrała, to przecież nikt by się o tym nie dowiedział.
Znaczy ja uważam, że surowe wyroki tak, ale ważna jest edukacja. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Wiem, że są organizacje prozwierzęce, tak to nazwijmy, są specjaliści biegli sądowi od dobrostanu zwierząt, którzy w kilku komendach powiatowych policji przeprowadzali szkolenia wśród policjantów, jak powinni się zachowywać w tego typu sytuacjach, bo sąd sądem, ale często jest tak, że dochodzi do takich sytuacji i taka sprawa w ogóle nie trafia przed sąd, no ponieważ policjanci, którzy są wzywani przez te organizacje prozwierzęce do takich interwencji, no bardzo często umarzają to ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Są takie szkolenia prowadzone nie tylko wśród policjantów, ale także niektóre urzędy gmin zapraszają takie organizacje i spotkania z sołtysami, bo często do takich sytuacji dochodzi na wsiach w mniejszych miejscowościach i myślę, że te wyroki okej, ale bardzo ważna jest po prostu edukacja i to takie poczucie, które powinniśmy mieć empatii wobec tych mniejszych braci, jak mówił święty Franciszek z Asyżu. No i tutaj też, jak już wywołałem świętego Franciszka, no to może też rola Kościoła też powinna być tutaj większa, bo też ma wpływ na pewno na znaczną część naszego społeczeństwa.
To Tomasz Małecki, Telewizja Polska i jeszcze Michał Mijalski, Zetka. Jeżeli, Michale, masz coś do dania jeszcze w tym temacie.
Szczerze mówiąc, to teraz jak Tomasz skończył świętym Franciszkiem z Asyżu i faktycznie tymi braćmi mniejszymi, braćmi ubogimi, to nie mam nic do dodania. No rzeczywiście te wyroki wysokie słusznie, oby one też odstraszały naśladowców od tego typu zachowań, ale edukacja też bardzo ważna, no bo w sumie najlepiej by było, gdybyśmy nie musieli nikogo karać za takie zachowania, bo do takich zachowań by po prostu nie dochodziło, więc zgadzam się z tym, co powiedział mój przedmówca, dwiema rękoma się pod tym podpisuję. Oby ten wyrok był takim początkiem, żebyśmy powiedzieli za kilka lat, że od tego się zaczęło i że tych interwencji jest mniej, nie dlatego, że coraz mniej wypływa na światło i wypływa na powierzchnię i na światło dzienne, tylko że po prostu coraz rzadziej do takich niedopuszczalnych sytuacji dochodzi.
To ja pod oburęcznym podpisem Michała stawiam kropkę i po raz ostatni zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Kosztowne szkolenia w hotelach i imprezy z alkoholem w tle. Na takie wydatki miała pozwalać sobie dyrektorka Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Sprawę jako pierwszy opisał Onet, a u nas temat podjął Szymon Majchrzak.
Anonimowa skarga trafiła do radnych sejmiku jeszcze w listopadzie. Jej wysłanie zbiegło się w czasie z dziennikarskim śledztwem prowadzonym przez Łukasza Cieśle z Onetu. Dzisiaj opublikował swoje ustalenia.
Do mnie najpierw trafiły zgłoszenia od źródeł dotyczące tego, że pani Dorota Kinal miałaby stworzyć sobie w swoim departamencie, bardzo dużym departamencie, który zajmuje się edukacją w Wielkopolsce, takie małe Bizancjum.
Na polecenie Doroty Kinal miały również zostać zorganizowane 3-dniowe narady dyrektorów placówek oświatowych w hotelach w Zbąszyniu i w Uniejowie w województwie łódzkim.
Kosztują po 100 tysięcy złotych. To, że te narady się odbywają, to są fakty i urzędnicy temu nie zaprzeczają, tak samo jak nie zaprzeczają temu, że był wyjazd na Maderę. Moje źródła mówią, że na tej Maderze alkohol też się lał strumieniami, że to była właściwie wycieczka zbędna.
Departament Oświaty nadzoruje wicemarszałek Katarzyna Kretkowska. I jeszcze pod koniec roku zarządziła kontrolę wydatków na catering. Choć postępowanie jeszcze się nie zakończyło, to zarzuty nazywa prowincjonalnymi.
Nie uważam osobiście, żeby pani dyrektor Kinal stawiała na jakieś zakrapiane imprezy, kiedy coś organizuje.
W rozmowie ze mną starała się też wyjaśnić wątpliwości dotyczące zorganizowanego wyjazdu na Maderę.
Gdyby pojechali, nie wiem, do Frankfurtu, to by nie było sensacji. Jak pojechali na Maderę, no to ktoś pisze, że pojechali się zabawiać. No nie pojechali się zabawiać, tylko załatwiać praktyki na swoich słuchaczy.
O 3-dniowych naradach w hotelach mówi, że takie rozwiązania bywają tańsze niż organizowanie zebrań w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
No można by to zorganizować w Poznaniu, ale ponieważ dyrektorzy przyjeżdżają z wszystkich stron województwa, a te narady trwają gdzieś tak do 18-19, no to i tak by musieli tu zostać w hotelu, jeżeli to jest 2-dniowa narada i to by więcej kosztowało niż kosztuje to zorganizowanie w Zbąszyniu.
Mimo to w związku z anonimową skargą wicemarszałek Katarzyna Kretkowska zawiesiła wypłatę nagrody za miniony rok dla swojej podwładnej.
To była wersja skrócona relacji naszego reportera. Ewentualne dalsze kroki wobec dyrektorki Departamentu Oświaty są uzależnione od wyników kontroli, a rezultaty tejże kontroli powinniśmy poznać w ciągu 2 tygodni. Koledzy dziennikarze, co myślicie o tym? Czy zarzuty pod adresem szefowej Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim są poważne, czy prowincjonalne? Michał Mijalski.
No jak tego słuchałem, a wcześniej czytałem, to powiem wam, że jak to są prowincjonalne zarzuty, to nie chcę wiedzieć, jak wyglądają takie poważne, jeżeli chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy. Nie, no gruba sprawa, to znaczy oczywiście na razie grube doniesienia i oskarżenia póki co medialne. Zobaczymy faktycznie, jak to dalej się potoczy. Jestem ciekaw, jakie będą wyniki kontroli, a że kontrole w Poznaniu potrafią wstrząsnąć sceną polityczną, to w ostatnich tygodniach mogliśmy się przekonać. A więc no jestem ciekaw, przy czym jak słucham tłumaczeń pani Kretkowskiej, to szczerze mówiąc w kilku momentach mocno mnie zaskoczyła. więc też jestem... No zobaczymy. Zobaczymy w każdym razie, do czego to doprowadzi, ale określenie małe Bizancjum jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Jeżeli to wszystko się potwierdzi, to nawet to Bizancjum nie takie małe w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce.
Tyle. Michał Mijalski, Tomasz Małecki.
Prowincjonalne, czyli jakie? Czyli takie, na które możemy przymknąć oko? Bo tak zrozumiałem z wypowiedzi członkini zarządu pani Katarzyny Kretkowskiej. Zresztą w tym artykule Łukasza też pojawiło się też takie fajne stwierdzenie, że pani Dorota ma tak zwany styl dożynkowy, też mnie to...
Czyli szefowa tego departamentu.
Tak, też mnie to zaciekawiło. Tam są jeszcze inne zarzuty, o których tutaj nie wybrzmiało w tym materiale Szymona, ale na przykład to już jest w ogóle absolutnym skandalem, że w ramach swoich obowiązków otworzyła jakąś konferencję, wygłosiła kilkuminutowe przemówienie ta szefowa tego departamentu i skasowała za to jakieś grube pieniądze. No to jest w ogóle rzecz niebywała. W godzinach pracy wychodzi, otwiera, mówi pięć zdań, wita kogoś i wystawia jeszcze fakturę za to. No jeśli to jest prawda, a znamy Łukasza Cieśle w trójkę wszyscy od lat i wiemy, że jest to rzetelny dziennikarz i ja po prostu wierzę w to, co on tam napisał.
A słuchajcie, czy ta nieszczęsna Madera obciąża dyrektorkę, czy nie? Czy gdyby to był Frankfurt, o którym mówi pani Katarzyna Kretkowska, to by nie obciążał? Frankfurt by nie obciążał, a Madera obciąża? Macie jakiś pogląd na ten temat?
Nie wiem, no Madera zawsze brzmi bardziej egzotycznie niż
jest
Frankfurt.
Daleko też,
nie? Tak, jest daleko. No, nie wiem, czy lot do Madery jest o wiele droższy niż lot do Frankfurtu, bo tu chyba chodzi o Frankfurt nad Menem, jak rozumiem, a nie ten nad Odrą, bo tam to można dojechać samochodem z Poznania. Trudno mi ocenić, czy to obciąża, chodziło o jakieś praktyki, tak? Tak tłumaczy pani Kretkowska, no ale wydaje mi się, że no, można te praktyki gdzieś bliżej zorganizować i niekoniecznie na tej wyspie.
Michale?
No to jest jedna z tych rzeczy, która mnie mocno zaskoczyła w wypowiedzi członkini zarządu województwa, no bo faktycznie ja trochę nie rozumiem tego, że gdyby to nie była Madera, tylko Frankfurt, to by było w porządku. No generalnie, jeżeli pieniądze są wydatkowane, publiczne pieniądze w sposób niegospodarny, to nie ma znaczenia, gdzie zostały wydane. To równie dobrze mogła być Gdynia, no ale nie rozumiem tego, więc to jest jedna z tych rzeczy, która mnie mocno zaskoczyła w tym tłumaczeniu. Czekam na efekty prac i na wyniki raportu.
Mhm. Ja tylko jeszcze dwa cytaty z artykułu w Onecie przytoczę. Jeden mówi o tym, o czym dowiedział się Łukasz Cieśla, że według jego wiedzy pieniądze publiczne w tym departamencie mają być, cytuję, wydawane bardzo lekką ręką, a czasami kasa ze zleceń ma trafiać nawet do kieszeni samej pani dyrektor lub innych osób związanych z urzędem. Nasi rozmówcy twierdzą, że urzędniczka potrafi sprytnie część dyskusyjnych wydatków przerzucać na liczne podległe jej departamentowi placówki edukacyjne, dzięki czemu na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku. I jeszcze jeden cytat, jakby z drugiej strony. Urzędniczce nie można odmówić tego, że zna się na oświacie, jest sympatyczna, bardzo zaradna, co akurat ma swoje dobre i złe strony. Dopowiadamy coś do tego jeszcze?
No tak, zgadzamy się, jest bardzo zaradna, co wykazał Łukasz Cieśla.
Michale?
Bo to prawda, a określenie sympatyczne, kurczę, źle zawsze mi się kojarzy w takich sytuacjach, jak o kobiecie się mówi, że sympatyczna, a mężczyzna miły. Wolałbym podkreślać inne walory, ale tutaj faktycznie, jeżeli tak to Bizancjum miałoby wyglądać, no to tak jak powiedział Tomasz, jest to kobieta bardzo zaradna, bardzo pomysłowa i bardzo dobrze organizuje pracę swoją i swojego otoczenia.
Sympatyczna to tak brzmi, jak po wielu wyrokach rozmawiamy w sprawach kryminalnych, rozmawiamy z sąsiadami, wszyscy mówią, no dobry chłop był zawsze, dzień dobry mówił, tak? No i to tak mniej więcej wygląda. No dobra kobieta, dzień dobry mówiła, no o co wam chodzi?
To była rozmowa o wybranych z jakże bogatego wydarzenia tygodnia, w którym przecież działo się o wiele więcej i wciąż się dzieje. W ten weekend w Koalicji Obywatelskiej mamy choćby wybory lokalne. Wczoraj posłanka partii Razem Marcelina Zawisza odwiedziła prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, aby interweniować w sprawie osiedla maltańskiego. Prezydent miasta podjął posłankę czarną polewką, mówię metaforycznie, niedosłownie, a do tego wyszło na jaw, że wiceprezydent Poznania Marcin Gołek, były wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, posiada dyplom ukończenia studiów MBA na Kolegium Humanum. Dużo tego, my dziennikarze mamy co robić, a dzisiaj tydzień podsumowaliśmy z Tomaszem Małeckim z Telewizji Polskiej, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Michałem Mijalskim z Radia Z. Dzięki, Michale.
Dziękuję serdecznie.
To była audycja, to był tydzień w Wielkopolsce, 15.55. Zapraszamy Państwa na za tydzień. W imieniu Adama Michalkiewicza zapraszam. Do usłyszenia.
To był tydzień w Wielkopolsce.